Historia żywa. Pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie o Wincentym Witosie w związku z rocznicą jego urodzin. Rocznicą 150.
Zaważył nie tylko na odzyskaniu przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej, ale przede wszystkim w utrzymaniu tej niepodległości, bowiem Wincenty Wito stał na czele rządu, który bronił Rzeczypospolitej w roku 1920 w czasie wojny z bolszewikami.
Mówił dyrektor lubelskiego oddziału IPN Robert Derewenda. O Witosie opowie w naszym programie historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Wrócimy też do zakończenia niemieckiej okupacji Czarnkowa. Relacje przygotował Przemysław Stochaj. A Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek poruszą ciekawy wątek drugowojennej historii Wielkopolski. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy jak zawsze od hitu z dawnych lat.
Słuchacie historii żywej.
Z 150 lat temu urodził się Wincenty Witos, jeden z ojców polskiej niepodległości. O przybliżenie tej ważnej postaci poprosiłem historyka, księdza doktora Jarosława Wąsowicza.
Jest to jedna z najwybitniejszych postaci pierwszej połowy XX wieku, bo swoją działalność polityczną rozpoczął nieco przed wiekiem XX, angażując się w działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast przez całe te następne pół wieku należał do liderów środowiska ludowego. Dość wspomnieć, że był bardzo doświadczonym parlamentarzystą. Najpierw był posłem na Galicyjski Sejm Krajowy, członkiem Austriackiej Rady Państwa. Potem po rozpadzie w 1913 roku Polskiego Stronnictwa Ludowego był współtwórcą i wieloletnim przywódcą PSL Piast. Był też działaczem samorządowym. Od 1908 roku pełnił funkcję wójta wsi Wierzchosławicach koło Tarnowa, wsi, której się wywodził. A po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przez nieprzerwanie przez 14 lat był posłem na Sejm. Zasłynął także tym, że był trzykrotnym szefem rządu Polski odrodzonej. W latach 1920-21, a więc w czasie wojny polsko-bolszewickiej, był premierem rządu obrony narodowej. Tutaj możemy wyliczać jego zasługi wielkie w zaangażowaniu chłopów w powszechną mobilizację i udział w wojnie przeciw bolszewikom. Kolejny raz stanął na czele Rady Ministrów w 1923 roku. Szybko jednak zmuszono go do ustąpienia, a kolejny jego wybór, po raz trzeci na premiera polskiego rządu w początku maja 1926 roku, skłonił, był bezpośrednią przyczyną przeprowadzenia wojskowego zamachu stanu przez Józefa Piłsudskiego. A więc był swojego rodzaju rekordzistą, jeśli chodzi o sprawowanie przywódca polskiego rządu, jednak nigdy ta jego misja nie przekroczyła jednego roku. Niemniej tym samym stał się najbardziej rozpoznawalnym politykiem II Rzeczpospolitej. Próbował w swoim życiu różnych sojuszy politycznych. Można powiedzieć, że jego postawa rzeczywiście przez te lata zaangażowania politycznego ewoluowała. Tak jak mówiłem, 1895 rok to jest początek działalności politycznej w Stronnictwie Ludowym, ale miał również takie momenty, kiedy łączył się w sojuszach politycznych z działaczami narodowymi, a więc z partiami prawicowymi. Miał też swój udział w centrolewie. Przypomnijmy, że był to sojusz partii centrowych i lewicowych zawiązany w 1929 roku w celu zwalczania systemu rządów sanacji. I to zaangażowanie w centrolew sprowadziło na niego liczne represje obozu sanacyjnego. Kiedy upadł rząd Kazimierza Świtalskiego, władze sanacyjne zaczęły zdecydowanie przeciwdziałać tej formacji politycznej. W sierpniu 30 roku powołano rząd, którego premierem został Józef Piłsudski i zaraz potem, kilka dni później, prezydent Ignacy Mościcki rozwiązał Sejm i Senat, zarządził nowe wybory I skutek tego parlamentarzyści opozycyjni związani z centrolewem zostali pozbawieni immunitetu. Więc to był bardzo sprytny zabieg prawny i polityczny. We wrześniu tegoż roku władze sanacyjne aresztowały bez nakazu sądowego polityków opozycji, w tym tych najbardziej znanych, zasłużonych dla dzieła polskiej niepodległości, czyli Wincentego Witosa i Wojciecha Korwantego. Kontynuowano represje wobec innych działaczy. Ostatecznie Wincenty Witos został uwięziony w twierdzy wojskowej w Brześciu nad Bugiem i w procesie politycznym skazano go na 18 miesięcy więzienia. I podobnie jak Korwanty, po odsiedzeniu wyroku przebywał na wychodźstwie w Czechosłowacji w obawie przed tym, że może zostać powtórnie skazany. A więc to jest taka ciemna karta tego dwudziestolecia międzywojennego, że właśnie w wyniku sprytnych manewrów obozu sanacji, manewrów prawnych, niby konstytucyjnych, skazywano tak znamienite postaci na karę więzienia. Witos na krótko przed wojną powrócił do Polski i kiedy wybuchła wojna, został narażony na taką wielką próbę. Został uwięziony przez Niemców. W więzieniu przebywał w latach 1940-41, ale dlatego, że Niemcy widzieli w nim potencjalnego kandydata na premiera rządów kolaboracyjnych. Oczywiście Witos odmówił. Znajdował się później po uwolnieniu pod stałym nadzorem Gestapo. Natomiast po wkroczeniu Armii Czerwonej ponownie zwrócono uwagę na jego postać i próbowano go z kolei nakłonić do współpracy z Krajową Radą, z rządem jedności narodowej. Tutaj Witos też zachował się poprawnie, odmówił. Został ostatecznie wywieziony przez Rosjan, którzy przetrzymywali go przez 5 dni w areszcie, właśnie próbując go przekonywać do tego, żeby rozpoczął z nimi współpracę. Próbowano w tym czasie także wywieźć Witosa do Londynu. Ostatecznie to się wszystko nie udało. I w 1945 roku powołano go na wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Narodowej, ale on już wówczas ciężko chorował, nie był w stanie pełnić tej funkcji. Nie skorzystał też z zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowach moskiewskich w sprawie utworzenia tymczasowego rządu jedności narodowej i właśnie ze Stanisławem Mikołajczykiem w tym czasie utworzył Polskie Stronnictwo Ludowe. Od sierpnia 1945 roku był jego prezesem, a więc stworzył to ugrupowanie, które próbowało w sposób legalny konkurować z komunistami, co oczywiście, jak wiemy, w dłuższej perspektywie nie przyniosło żadnych skutków. Ten okres sierpniowy 1945 roku to już był ten moment w historii życia Witosa, w którym bardzo ciężko chorował. Jego stan zdrowia znacznie się pogorszył. W sierpniu tegoż roku trafił też do szpitala Bonifratrów w Krakowie i zmarł w tym szpitalu po kilku miesiącach, dokładnie 31 października 1945 roku. Dzisiaj Wincenty Witos jest postrzegany jako taki ojciec założyciel całego polskiego ruchu ludowego, ruchu, który miał swój duży wkład w odzyskanie niepodległości i kształtowanie się granic niepodległego państwa polskiego. Postać wybitna, do której wciąż się odwołujemy, niejako uprzedzając tą 150. rocznicę jego urodzin, Instytut Pamięci Narodowej wydał w ostatnim roku kilka tomów dotyczących historii ruchu ludowego i samego Wincentego Witosa. A więc warto rzeczywiście tę postać wspomnieć, warto także podkreślić zasługi dla niepodległego państwa polskiego, tego wielkiego polityka i kawalera Ordu Orła Białego, najważniejszego odznaczenia Rzeczpospolitej.
Naszym gościem był historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Słuchacie programu Historia Żywa.
A za chwilę przeniesiemy się do Czarnkowa. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Urządziła. Nigdy nie mówię jej a pysz, i ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja kota, fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. Licho śpi w kącie cicho i zegar tyka serdecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Nikt z nikim się nie liczy, gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupie jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia. Domu, dzięki ci mądry Boże, same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli ci kiedyś będzie po drodze, zajrzyj tu do nas koniecznie.
W Czarnkowie odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę zakończenia okupacji niemieckiej. Ciężkie walki o miasto rozpoczęły się rankiem 24 stycznia 1945 roku. Sowieccy żołnierze nacierali na miasto z dwóch stron i szybko przełamali niemiecką obronę. W czasie uroczystości nie obyło się bez rozmów na temat sytuacji Czarnkowa i jego mieszkańców już po ustaniu walk. Przemysław Stochaj.
Jak co roku pamiętamy o tych, którzy przede wszystkim nas oswobodzili. Mam tutaj na myśli nie tylko nasze miasto Czanków, bo dzisiaj obchodzimy kolejną rocznicę wyzwolenia miasta Czankowa. Andrzej Tadla, burmistrz Czankowa. Stąd jesteśmy dzisiaj w tym miejscu i nie tylko my, tylko te delegacje, które pamiętają o tym fakcie. Zresztą ogłaszamy to i prosimy tych wszystkich, którzy uważają, że należy podziękować tym, którzy zginęli. Zresztą nasz pomnik tutaj w formie kamienia o tym mówi i przypomina swoimi datami, co się dzieje. Także to jest to ważny moment dzisiaj i staramy się o tych wszystkich pamiętać, oddając im po prostu cześć.
Historycy spierają się, czy to było wyzwolenie, czy ponownie Polska znalazła się pod czyimś władaniem.
Odpowiem tak. Nie, ja osobiście nigdy w ten sposób nie spoglądałem, bo musimy pamiętać, jaka była sytuacja, jakie były czasy i przede wszystkim w jakich byliśmy układach. No więc sami na pewno nie udało, czy może by się akurat udało, ale wiemy, że w tamtym momencie mieliśmy u boku armię radziecką i razem z nimi walczyliśmy. Czy to było słuszne, czy niesłuszne, czy była jakaś inspiracja polityczna? W tamtym czasie sądzę, że ci, którzy walczyli, mam tu na myśli żołnierzy, to oni o tym w ogóle nie myśleli.
Trudno mówić o wyzwoleniu, no ale nazwijmy to, że było to wyzwolenie. Karolina Rążewska-Golik, kustosz Muzeum Ziemi Czankowskiej. Nastąpiło 24 stycznia 1945 roku, gdzie też po kilkudniowych walkach od strony Noteci, ponieważ ta Noteć zawsze była tym punktem, że albo uciekali do Czcianki, albo uciekali na te tereny, albo na prawą, albo na drugą stronę rzeki Noteci. No i 219 Brygada Pancerna w bardzo krótkim czasie dotarła do Czankowa i przyczaiła się po drugiej stronie Noteci. Przyczółek został obsadzony przez piechotę radziecką. Rano 24 stycznia walki o miasto bardzo przybrały na sile i skoncentrowały się przy wylocie tam ulicy Poznańskiej. Gdy żołnierze niemieccy stawiali silni opór, utrudniając tym samym wjazd czołgów do Czankowa. Następnie działania zbrojne doprowadziły do wycofania się z miasta oddziałów Wehrmachtu i Volkssturmu po zamarzniętej Noteci i oni udali się do Czcianki. I gdy w końcu udało się armii radzieckiej, armii czerwonej wówczas oswobodzić miasto, to Polacy tak na dobrą sprawę cieszyli się tylko jeden dzień, ponieważ już dnia następnego została utworzona komendantura radziecka. Wszelkie decyzje, wszelkie inicjatywy, wszelkie wszystko musiało podlegać opinii radzieckiej.
Tu w Czarnkowie i okolicach też były gwałty, były rabunki.
Tak, to szczególnie po wsiach, jak się przechodzi, jak się rozmawia z tymi starszymi osobami, to oni mówią, owszem, oni nas uwolnili, ale to za sobą niosło ogromne też straty.
To, że ta historia II wojny światowej też nie jest czarno-biała, pokazuje historię mieszkańców, bo pan wspomniał, że pana dziadek wyzwalał Czanków.
Tak, dziadek wyzwalał Czanków, wszedł z armią z polską i radziecką, która sformowana była tam po stronie radzieckiej. Jacek Kowalski, radny Rady Miasta Czanków, całą linię frontu przeszedł, wyzwalał Czanków i potem jeszcze szedł dalej przez Wrocław do Berlina. Ale po wyzwoleniu Czankowa podobało mu się tak to miasto, powiedział, że po wojnie osiądzie i osiadł. On ogólnie pochodził z Kresów, byłych ziem polskich w obecnej Ukrainie.
Był Polakiem.
Tak.
Pamiątką po tych walkach naokoło Czarnkowa jest czołg, który stoi na cokole właśnie w mieście.
Tak, musimy sobie zdać jeszcze sprawę z tego, że jak już tutaj Rosjanie zaczęli rządzić, to wszystko szło błyskawicznie. Oni sobie wymyślili na wiosnę, że trzeba postawić jakiś pomnik upamiętniający żołnierzy radzieckich. Na wiosnę to wymyślili, a proszę sobie wyobrazić, że we wrześniu już ten pomnik stał. Teraz jaki czołg miał być wybrany? Na terenie Czankowa został strącony Sherman. No, amerykańskiego czołgu nie postawią. I ten czołg, który stoi do dnia dzisiejszego, a wcześniej stał przy niedaleko kościoła na Placu Wolności, to był T-34 strącony niedaleko Kuźnicy.
Ale nie w samych walkach w Czankowie.
Nie w samych walkach w Czankowie.
Chodziło o to, że to amerykańska konstrukcja.
Tak, a T-34, Sherman, czyli czołg radziecki, ku chwale żołnierzy radzieckich.
Groby żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli w walkach o miasto, znajdziemy na cmentarzu komunalnym w Czankowie. Wcześniej znajdowały się na Placu Wolności tuż pod cokołem, o którym wspomniano w materiale. A za chwilę Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek o ciekawym wyimku historii II wojny światowej w Wielkopolsce. Najpierw jednak gramy coś z dawnych lat.
Oh. cichu, po wielkiemu cichu. Idę sobie ku miastu na zwiadu i idę i patrzę.
Niespełna miesiąc będziemy wspominać rocznicę zakończenia walk o Poznań w 1945 roku. Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek rozmawiają dziś o tym, jak wyglądało zajmowanie innych wielkopolskich miast i wsi przez Armię Czerwoną.
Już niedługo będziemy obchodzić kolejną rocznicę zakończenia walk o Poznań, to 23 lutego, ale często zapominamy o tym, że inne miasta w Wielkopolsce również były w cudzysłowie wyzwalane przez Armię Czerwoną. Jak to wyglądało? Też w tak ekspresowym tempie?
Operacja Wiślańsko-Odrzańska, która rozpoczyna się 17 stycznia, to w trybie ekspresowym dociera praktycznie do Odry, po drodze zajmując nie tylko centralne ziemie polskie, ale także Wielkopolskę. Pierwsze oddziały czerwonoarmistów docierają pod Poznań już 26 stycznia, zaczynając zamykanie Festung Poznań, twierdzy Poznań, bo tak Niemcy nazywali Poznań w czasie obrony w 1945 roku, właśnie już zaczynają dochodzić i po drodze jednostki czerwonoarmistów wyzwalają, a w zasadzie zajmują różne miejscowości w Wielkopolsce. Większość z nich nie była broniona. Pamiętajmy, że oddziały niemieckie, szczególnie 9 Armia, po przełamaniu i po rozbiciu na zachodnim Mazowszu, no już w bezładzie cofają się za wszelką cenę do tych wszystkich punktów oporu, czyli właśnie twierdzy Poznań, twierdzy Głogów, Wału Pomorskiego, twierdzy Bydgoszcz czy Piły, bo tam mają jednostki niemieckie stawiać zacięty opór, oczywiście za rozkazem Hitlera do samego końca. I te jednostki radzieckie no, przeczesują te tereny. Odbywało się to w bardzo różny sposób, bo jak na przykład nie wiem, w Obornikach czy na Moście Biedruskim Niemcy stawiają opór. Przykładowo Swarzędz został zajęty praktycznie z marszu. Tam czołówka pancerna się wykazała negatywnie, bo dojeżdżając do Swarzędza, patrząc, że jest to jedno z większych miasteczek na szlaku, prewencyjnie ostrzelała kluczowe punkty, między innymi właśnie niszcząc domy właśnie na skraju Swarzędza, gdzie ginie jedna z rodzin Swarzęckich. Tam Niemcy nie stawiają oporu. Z opisów i ze wspomnień wynika, że na przykład żandarmi czy policjanci niemieccy na wieść o tym, że radzieckie oddziały czerwonoarmistów zbliżają się do Swarzędza, wsiedli na rower i odjechali do Poznania. Było ich kilkunastu, ale już z kolei na przykład w domu misji katolickiej nad Jeziorem Swarzęckim czerwonoarmistom udaje się wziąć do niewoli oddział kilkunastu Węgrów, którzy też wycofując się w stronę Poznania, tam postanowili zanocować, no i nie zdążyli się ewakuować.
Historia żywa.
Jeszcze inaczej było w Gieczu koło Środy Wielkopolskiej.
W ogóle w tych przekazach w większości przypadków jest tak, że to Niemcy przebywali w danych miejscowościach i albo stawiali opór, ale najczęściej nie stawiali tego oporu, a ta mała wieś tak naprawdę między Środą Wielkopolską a Kostrzynem ma zupełnie inną historię w 1945 roku, ponieważ tam oddziały czerwonoarmistów, wysyłając zwiad, idąc w tej głównej linii września Nekla Swarzędz Poznań po osi tej głównej drogi, na boki wysyłały właśnie pododdziały zwiadu, gdzie jeden właśnie z takich pododdziałów wjeżdża do Giecza. Wiemy to dzięki zapiskom nauczycielki Polki, która mieszkała przez całą okupację w Gieczu i spisywała swoje wspomnienia. I tam ten oddział czerwonoarmistów wjechał, zaczął oczywiście przetrzesywać całą wieś. No tu w kronikach zachowało się, że w poszukiwaniu Niemców, ale myślę, że równie dobrze w poszukiwaniu spirytusu również, ale na ten pododdział właśnie czerwonoarmistów przebywającej we wsi ze strony Środy Wielkopolskiej wmaszerowała praktycznie zbiorcza kompania złożona z rozbitych oddziałów 9 Armii, która przez Jarocin, Środę Wielkopolską wycofywała się właśnie w stronę Poznania. Ona wchodząc do Giecza została zaskoczona silnym ogniem karabinów maszynowych. Wywiązała się krótkofała potyczka. Niemcy ją przegrali. Na początku poległo kilkunastu żołnierzy. Reszta poddała się tej nielicznej w sumie załodze radzieckiej. Ale tutaj należy wspomnieć, że w pierwszej kolejności ocalili ci Niemcy życie, ponieważ na noc zostali spędzeni do kościoła, który jest do dzisiaj na terenie Giecza, mały kamienny kościółek. Ci pozostali w liczbie około 40 zostali przenocowani w tym kościele i tak jak wynika ze wspomnień, nawet polscy mieszkańcy Giecza uważali, że zostaną odprowadzeni na tyły. No tak się jednak nie stało. Rano prawdopodobnie było to NKWD, bo tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Przyjechał silny patrol, właśnie oddział złożony z czerwonoarmistów. Wyprowadzono tych wszystkich wziętych Niemców do niewoli i niestety podzielili los większości żołnierzy niemieckich, którzy dostawali się na tym szlaku Armii Czerwonej tutaj w Wielkopolsce. Podzielili ten los i zostali rozstrzelani, a ekshumacja tych szczątek ich doczesnych w Gieczu nastąpiła dopiero w roku 2012.
Historia żywa.
A za chwilę opowiemy o ciekawej inicjatywie związanej z powstańcami styczniowymi. Najpierw jednak gramy coś z dawnych lat.
Jadą wozy kolorowe taboran, jadą wozy kolorowe wieloran. Może zniść i sparających im powróży wiatr cygański wierny kompanii podróży. Zanim ślady wasze mgłami pozasnuwa, opowiedzcie mi cyganie, jak tam u was jest.
U nas wiele i niewiele, bo w sam raz. U nas czerwień, u nas zieleń, dzień i las. U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas. U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas.
La la ram ti do dai, tam da ram ti do dai.
Jadą wozy kolorowe taborami. Ej, cyganie, tak bym chciała jechać z wami. Będę sobie mieszkać kątem przy muzyce, będę słuchać opowieści starych skrzypiec. Ciepłym wiatrem wam podszyję stare płótno. Co mi dacie, żeby już nie było smutno mi?
Damy wiele i niewiele, bo w sam raz.
Damy czerwień, damy zieleń, cień i blask.
Damy błękit, damy fiolet, damy dole i niedole, ale będzie kolorowo pośród nas. Damy błękit, damy fiolet, damy dole i niedole, ale będzie kolorowo pośród nas.
La la ram ti do dai, tam daram ti do dai, tam daram ti do dai, tam daram dai. Tam daram ti do dai, tam daram ti do dai, tam daram ti do dai, tam daram dai. No i pojechałam z nimi na kraj świata. Wiatr warkocze mi rozplatał i zaplatał. I zbierałam dzikie trefle, leśne piki. I bywałam, gdzie rodziły się muzyki. I odwiedzam z cyganami chmurne kraje. I kolory szarym ludziom darmo daję dziś. Weźcie wiele i niewiele, bo w sam raz. Komu czerwień, komu zieleń, cienie blask. Komu fiolet, komu błękit, komu element tylko sena. Nam odwiedzie z cyganami czarny las. Komu fiolet, komu błękit, komu echo tej piosenki. Nam odwiedzie z cyganami czarny las. La la ram ti do daj daj, tam da ram ti do daj. Tam da ram ti do daj, tam da raj, tam daj. Tam da ram ti do daj, tam da ram ti do daj. Tam da ram ti do daj, tam da raj.
Historia żywa.
Groby powstańców styczniowych odnowione przez Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu. Mówił o tym w wielkopolskim popołudniu Radia Poznań Wojciech Chałupka z IPN-u, z którym rozmawiał Łukasz Kaźmierczak.
Instytut Pamięci Narodowej i Biuro Pamiętniania Walki Męczeństwa założyło sobie w całym kraju realizację takiego projektu, że wyremontujemy 160 grobów na 160-lecie powstania. Udało nam się na ten moment już, w tym 160 roku od powstania, wyremontować tylko na stokach Cytadeli, ale to też jest nasza główna praca w tym momencie, 34 groby, tylko w Poznaniu. Są to groby weteranów powstania styczniowego, tych, którzy przeżyli powstanie i To nie są mogiły wojenne i są to ludzie, którzy po powstaniu przeprowadzili się do Poznania, ponieważ zabór pruski, w którym leżał Poznań, nie brał aktywnego udziału i powstanie na jego terenach się nie odbywało. Na terenie działania naszego oddziału i w Wielkopolsce okolice Konina i Kalisza. To były te tereny, to już był zabór rosyjski i to były te tereny, skąd szli również powstańcy do walki.
To jest też tak, że chyba II Rzeczpospolita w jakiś szczególny sposób dbała o tych weteranów, tych, którzy jeszcze żyli. Taką informację gdzieś przeczytałem, no więc te groby były kiedyś pod szczególną opieką.
Pod szczególną opieką były nawet nie tyle co groby, ile sami powstańcy, weterani. No tak. Tak? Ponieważ,
ale potem też po śmierci.
Na pewno, tak? Na pewno, ponieważ to było tak, że tak jak pan powiedział, powstańcy styczniowi, powstańcy listopadowi, powstańcy roku 1848 w czasie II Rzeczypospolitej cieszyli się szczególną estymą.
Historia żywa.
Zostali specjalną ustawą w 1919 roku uhonorowani własnym umundurowaniem, własnym wzorem munduru, własnym wzorem orła, który na piersi miał literę W jako weteran, a w szponach jakoby trzymał cyfrę 1863. Ten wzór orła jest wykorzystany również na kwaterze, którą remontowaliśmy na stokach poznańskiej Cytadeli, na każdym z tych
łatwo
grobów.
Łatwo zorientować się.
Tak, łatwo się zorientować.
Styczniowego.
Dokładnie. Tak. Równocześnie wszyscy ci, którzy zostali zweryfikowani jako powstańcy styczniowi, otrzymali stopień podporucznika oraz uposażenie wojskowe, żeby mieli z czego żyć. Równocześnie albo dodatkowo w 1930 roku ustanowiono specjalne odznaczenie Krzyż Niepodległości dla powstańców styczniowych i to też jest powiązanie z Instytutem Pamięci Narodowej. Na podstawie wzoru Krzyża Niepodległości w 2011 roku Sejm ustanowił Krzyż Wolności i Solidarności jako odznaczenie przyznawane na prośbę Instytutu Pamięci Narodowej.
Tych grobów jest kilkadziesiąt, pan powiedział?
Tak, wyremontowaliśmy kwaterę i postawiliśmy 31 identycznych grobków. Tak? To jest kwatera na cmentarzu garnizonowym na stokach poznańskiej Cytadeli.
Od ulicy Armii Poznań, to tak, jeżeli topograficznie chciałby ktoś to
zlokalizować. Od ulicy Armii Poznań można tam trafić. Mamy 31 identycznych nagrobków, w linii których zostały 4 nagrobki, które zachowały się z okresu przedwojennego. Z tego 3 dotyczą również powstańców styczniowych.
Do powstania styczniowego będziemy jeszcze w tym roku wracać. A z Wojciechem Chałupką rozmawiał Łukasz Kazimierczak.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Teraz w naszym programie zagłębiamy się w historię Solidarności w kontekście kolejnej odsłony zeszytów Solidarności. To ciekawe wydawnictwo zaprezentowane kilka dni temu. Oddajmy głos Jackowi Kosiakowi.
Sierpień 1980 roku i strajki na Wybrzeżu były momentem przełomowym także dla wielu dziennikarzy. Wtedy to powstał m.in. pamiętny i nagradzany reportaż Janiny Jankowskiej Polski Sierpień.
Spójrzcie na nasze zmęczone twarze, szare i zmięte jak nasze życie. Przestańcie do nas apelować o godność i dyscyplinę pracy. Wreszcie zacznijcie się zastanawiać, gdy do nas wołacie, drodzy rodacy.
Także w Poznaniu niektórzy dziennikarze starali się o większą niezależność.
Na Uniwersytecie Poznańskim przez parę dni trwał strajk. Do strajku przystąpiła decyzją Komisji Strajkowej i sieć biblioteczna. Natomiast w poniedziałek do strajku...
Po powstaniu Solidarności zelżała autocenzura, wyjaśnia redaktor naczelny zeszytów, historyk Arkadiusz Małyszka.
W PRL-u to jednak ta autocenzura była jednym z głównych takich mechanizmów, który blokował, że już ci cenzorzy mieli mniej do cięcia czy do skreślania. I to było tak rzeczywiście, zawsze redaktor naczelny był pierwszym takim cenzorem, a potem jak on to przepuścił, to jeszcze ewentualnie na Mickiewicza w Poznaniu tam się tym zajmowano.
Bez Solidarności nie ma wolności!
W czasach komunizmu przy ulicy Mickiewicza w Poznaniu funkcjonował Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk, czyli jak mówiono potocznie, cenzura.
Tutaj nie było takich, byśmy powiedzieli, pistoletów, którzy jakoś tam się wyrywali. No może niektórzy zaczęli potem, no właśnie pan Dolata, pan Łuczak i paru jeszcze innych, którzy próbowali jakoś rzetelnie pisać, czy trzymając się tego, że cenzura troszkę złagodniała, to tak z pewnością było. i dlatego akurat tych ludzi pociągano potem albo internowano, wyrzucono z pracy. Także nawet tacy, byśmy powiedzieli, uczciwi partyjni, jak pan Krzysztof Lis, chyba też został wyrzucony, a on był dosyć zaangażowanym jednak dziennikarzem, a starał się być uczciwym dziennikarzem. No i to wystarczyło.
Tamte czasy doskonale pamięta współtwórca i aktywny członek Solidarności, anglista Henryk Krzyżanowski.
Właściwie głównym takim pismem, prawdę powiedziawszy, to był nasz uniwersytecki biuletyn informacyjny, on się nazywał. Już miał porządną szatę graficzną i on właśnie pełnił rolę takiego głównego źródła informacji solidarnościowej dla całego regionu.
Gdy tak siedzimy nad bimbrem, ojczyzna nam umiera, gniją w celach koledzy, wolno się kręci powielacz. Drukujemy ulotki o tym, że jeszcze żyjemy.
Czwarty numer zeszytów zawiera wiele interesujących materiałów także o tworzeniu się niezależnych struktur w regionach konińskim, leszczyńskim i pilskim. Redaktor Barbara Napieralska.
Ambicją wielu organizacji zakładowych było wówczas posiadanie gazetek zakładowych. Nie zawsze to się udawało, nie zawsze były możliwości, ale tam, gdzie się znaleźli ludzie do pisania, tam się gazetki pojawiały. Czasami to były hybrydy, po jedno, dwa się ukazywały i potem to zanikało. W dużej części był wykorzystywany radiowęzeł zakładowy. Wszędzie tam, gdzie w firmie on działał, to część programu była przeznaczona do Solidarności. To chyba była reguła. Nie słyszałem o takim zakładzie, którym dyrektor kategorycznie odmówił, by to nie działało.
Solidarność zwycięży znów. Solidarność zwycięży.
Zeszyty historyczne Solidarności Wielkopolskiej to rocznik i może być punktem wyjścia do dalszych badań historycznych, o czym mówi dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Rafał Reczek.
Tych opracowań poświęconych Solidarności, czy ludziom Solidarności, niestety nie ma za dużo. A szkoda, bo niekiedy staramy się przygotować prace, czy licencjackie, czy magisterskie, na tematy, bez których nauka mogłaby się obejść. Zapominamy, że warto sięgać do tych historii regionalnych, bo przecież masowość tego ruchu, co czwarty obywatel PRL-u był działaczem Solidarności i musimy o nich pamiętać, więc to jest temat trudny, szczególnie dla młodego człowieka, z dwóch powodów. Jednym z nich jest niedostępność materiału źródłowego w takim stopniu, w jakim byśmy sobie tego życzyli. Z drugiej strony fakt nieprzygotowania jeszcze w wielu sytuacjach tych młodych ludzi, na przykład do prowadzenia metodologicznych, dobrych wywiadów.
Publikacja dostępna jest w bibliotekach oraz w siedzibie Wielkopolskiej Solidarności.
Idą tytani. I wiemy to z ostatniej chwili, że gdzieś już nawet naprawili.
Dziś w naszym programie to wszystko. Usłyszymy się za tydzień o stałej porze, czyli po godzinie 22 oczywiście w niedzielę. A kończymy jak zawsze muzyką filmową z dawnych lat, rzecz jasna. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Dobranoc mówi Jacek Butlewski.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.